To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Czego dziś najbardziej obawiają się Ukraińcy?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Łukasz Grzymisławski, a Państwa i moim gościem w dzisiejszym podcaście 8.10 Wyborczej jest Piotr Andrusieczko, nasz korespondent w Ukrainie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
83 dni obrony Mariupola przejdą do historii jako Termopile XXI wieku. Obrońcy Azowstalu unicestwili plan Rosjan szybkiego zajęcia wschodu Ukrainy, przyjęli na siebie uderzenie i udowodnili, jaka jest prawdziwa wartość bojowa Rosjan. To całkowicie odmieniło losy wojny, napisał na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak. Sam prezydent Zełenski oddaje cześć żołnierzom. To bohaterowie zatrzymali Rosjan, dając nam czas na przyjęcie nowej broni. Ale ludzie są rozkazem o złożeniu broni przez obrońców Mariupola rozczarowani. Zostali zmuszeni do poddania się, mówią na przykład w Odessie, gdzie na Mariupol patrzono jak na ostatni szaniec nadziei. Ewakuacja obrońców Mariupola trwa, ale na terytoria zajęte przez Moskwę. Rząd w Kijowie deklaruje, to dopiero pierwsza faza akcji ratunkowej. Operacja będzie trwała do czasu ich powrotu na terytorium kontrolowane przez Ukrainę. Tylko czy Putin zgodzi się na ich wymianę jeńców rosyjskich? Na razie rosyjska Duma zapowiada ekspresowe uchwalenie ustawy uniemożliwiającej wymianę jeńców z Mariupola, na przykład poprzez uznanie Pułku Azow za organizację terrorystyczną. Powiedz, co na Ukrainie dzisiaj się o tym mówi?
No to jest oczywiście bardzo bolesny temat. Z jednej strony, tak mi się wydaje przynajmniej, że jednak no, większość ludzi, którzy komentują to, rozumie ten taki humanitarny aspekt całej tej sytuacji, dlatego że rzeczywiście no, oni bronili się w bardzo ciężkich warunkach. Praktycznie to były warunki, które tak naprawdę już od wielu dni, a nawet może i tygodni uniemożliwiały taką sensowną obronę, dlatego że pełne okrążenie od Mariupola miało miejsce od w zasadzie początku marca. Później terytoria tej obrony no, skurczyła się praktycznie do zakładów Azowstal. Nie było żadnej możliwości w ostatnich tygodniach dostarczania im posiłków, broni, żywności. Co prawda na terenach tego zakładu zgromadzono dosyć duże zapasy, jak się okazuje. I no, tym niemniej, oczywiście wielu z nich było rannych, więc to też był problem właśnie, co z nimi robić. Dlatego też pierwszymi, którzy byli wyprowadzeni z tych właśnie zakładów, to były osoby ranne, czyli około 80 żołnierzy. Natomiast to też nie było żadnej perspektywy na to, żeby ukraińskie siły mogły się przebić w kierunku broniących się w Mariupolu, dlatego że tak naprawdę oznaczałoby to przebicie się przez 100-kilometrową obronę rosyjską, więc no to w obecnej sytuacji jest to po prostu niemożliwe, dlatego że takich sił strona ukraińska po prostu nie posiada takich rezerw, którymi można by wykonać taką operację, dlatego że no cały czas toczą się działania bojowe wzdłuż całej wschodniej ściany Ukrainy i południa Ukrainy. No więc w większości komentarzy, nie zważając na to, co teraz się dzieje, to znaczy na to, że oni trafią do niewoli, no to jednak to są komentarze mówiące o tym, że to są przede wszystkim bohaterowie. I tutaj już od wielu dni jakby mówiono o tym, że no najważniejszym jest po prostu zachowanie ich życia. I też mówiono tutaj sporo o tym, o doświadczeniu, które oni nabyli, które może być przydatne w przyszłych latach. Więc oczywiście no tutaj jest też nadzieja na to, że jednak cały czas uda się doprowadzić do tego, że oni no nie tylko właśnie zachowają swoje życie, ale też będzie możliwość sprowadzenia ich do Ukrainy. I rzeczywiście te takie oficjalne komunikaty są bardzo ubogie i one też mogą sugerować to, że jednak cały czas toczą się negocjacje w tej sprawie.
Wspominałeś o możliwościach militarnych, ofensywnych armii ukraińskiej w tej chwili. Powiedz, czy na ukraińskich ulicach rozmawia się dużo o planowanej ewentualnej kontrofensywie na południu, w ogóle o sytuacji tam w okolicach Chersonia, Mariupola, gdzie Rosjanie przygotowują się do ustawionych referendów, w których miejscowa ludność ma się opowiedzieć za włączeniem do Rosji?
No, oczywiście wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza tych regionów, na przykład obwodu chersońskiego, czy ci ludzie, którzy w większości musieli uciec z tych terenów, dlatego że Ukraina kontroluje mniej więcej 5% tylko obwodu chersońskiego, to jest dosłownie kilkanaście niedużych miejscowości na północy tego obwodu. Oni oczywiście wszyscy, jak się z nimi rozmawia, oczekują właśnie na kontrofensywę, ale póki co no, my też rozumiemy, że ta sytuacja jest rzeczywiście, no, ona jest bardzo trudna, no bo tak jak mówiłem, Ukraińcy nie posiadają takich wolnych rezerw, które umożliwiłyby ataki w różnych miejscach jednoczesne. My widzieliśmy w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu kontrofensywę w okolicach Charkowa, tam gdzie udało się jednak odsunąć rosyjskie siły dosyć daleko już od tego miasta. I zobaczymy, czy kolejnym takim kierunkiem będzie właśnie ten front południowy, bo tam rzeczywiście to jest, ten front się ustabilizował w ostatnich tygodniach, czy nawet miesiącach. I tam z tych informacji, które przekazują sami ukraińscy żołnierze, ale też ludzie, którzy uciekają właśnie z okolic Chersonia, to wynika, że Rosjanie przygotowują się do obrony. To znaczy, że oni też obawiają się jednak, że wcześniej czy później ukraińskie siły ruszą do kontrofensywy. Póki co ta sytuacja tam na południu wygląda w ten sposób, że tak naprawdę trwa wymiana ognia artyleryjskiego. Tutaj z jednej strony to są ciężkie ostrzały z wykorzystaniem tych systemów rakietowych, artyleryjskich. I tutaj nie chodzi o te grady słynne, ale chodzi o wiele cięższe systemy, takie jak Huragan i Smercz, czy aż do 300 mm. I takie rakiety spadają na przykład na budynki mieszkalne w Mikołajewie, czy też na różne właśnie te miejscowości, które są jakby w zasięgu ognia tych systemów, ale też jak podkreślałem ukraińscy żołnierze, że ta intensyfikacja często tego artyleryjskiego ognia ze strony rosyjskiej odbywa się w momencie, kiedy pojawia się rotacja rosyjskich żołnierzy, kiedy przyjeżdżają nowi żołnierze, nowi artylerzyści i myślą, że mogą robić wszystko, co chcą i bardzo szybko okazuje się, że oni się jednak tak samo znajdują w zasięgu już ukraińskiej artylerii, właśnie też tej rakietowej. I to rzeczywiście, no to wygląda trochę tak jak pojedynki po prostu artyleryjskie z dwóch stron. No ale tym niemniej też to można często usłyszeć właśnie od żołnierzy ukraińskich, że jednak oni mają nadzieję, że w najbliższych tygodniach, najpóźniej miesiącach jednak uda im się właśnie też również na tym kierunku południowym przejść do ofensywy i odbić te terytoria.
Rozmawiasz codziennie z wieloma Ukraińcami z różnych części kraju, wojskowymi i cywilami. Czy oni biorą w ogóle pod uwagę ewentualne oddanie Rosji, nawet na jakiś czas, jakichkolwiek terytoriów ukraińskich?
No, ja tego nie słyszałem. To znaczy, panuje opinia zupełnie odwrotna. To znaczy, że wcześniej czy później jednak Ukraińcom uda się odzyskać te terytoria. Że na dzień dzisiejszy w zasadzie wydaje mi się, że większość no, nie bierze pod uwagę takiego wariantu. Mało tego, oczywiście też zdarzają się opinie mówiące o tym, że to nie koniec. To znaczy, że już teraz być może nie ma sensu zatrzymywać się na tej linii, która była wyznaczona przed 24 lutego. Tylko być może trzeba będzie atakować dalej, to znaczy po to, żeby odzyskać też te terytoria, które zostały zabrane w 2014 roku, czyli część Donbasu, a też nawet Krym. To oczywiście są bardzo optymistyczne słowa, które no, nie tak często można usłyszeć, dlatego że wielu sobie jednak zdaje sprawę z tego, że tak naprawdę no, póki co Ukraina cały czas się broni. I też no, ta skuteczność obrony, ona daje oczywiście pewne podstawy do optymizmu, ale tutaj przede wszystkim, to zwłaszcza jeżeli się rozmawia z wojskowymi, no to jest oczekiwanie na dalsze dostawy ciężkiej broni z Zachodu, no, która umożliwi zdobycie po prostu przewagi. Bo tak naprawdę Rosja powstrzymuje teraz Ukraińców przede wszystkim właśnie zastosowaniem tej ciężkiej artylerii i z wykorzystaniem również lotnictwa, bo na tych dwóch poziomach po prostu Rosja ma cały czas przewagę nad Ukrainą.
Według wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców od czasu wybuchu tej wojny Ukraina opuściła już 6 milionów obywateli, a około 8 milionów zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i przeniesienia się w bezpieczniejsze rejony kraju. Ale w ostatnich dniach po raz pierwszy więcej ludzi wróciło do kraju niż z niego wyjechało. Czy to właśnie jest kolejna poszlaka świadcząca o tym, że Ukraińcy są przekonani, że wygrana jest nieuchronna?
No, wydaje mi się, że tu jest kilka składowych, jakby, które można połączyć jakby w jedną całość. To znaczy z jednej strony rzeczywiście, no, jakby pierwsze ludzie zobaczyli z takich miast chociażby, jak stolica Ukrainy, Kijów, ale też Charków, że jednak no, po pierwsze tutaj wokół Kijowa rosyjskich żołnierzy już od dawna nie ma. Oni zostali wyparci z obwodu pod koniec marca. Czyli w takim przekonaniu jakby powszechnym, no to miasto stało się bezpiecznym. I to oczywiście sprzyja powrotom i też powrotom właśnie do tych okolicznych miejscowości w obwodzie. I również to wyparcie Rosjan z bezpośrednich okolic Charkowa, no również powoduje, że w takim odczuciu no, dla mieszkańców tego miasta, którzy uciekli, no przynajmniej dla części z nich, no to powoduje, że oni po prostu tak jakby mogą wracać. Też no, sprzyjają temu na przykład te informacje, które no, płyną cały czas, że kolejne ambasady wracają do Kijowa. Więc to z jednej strony. Po drugie, no, wydaje mi się, że jednak w tych takich rozmowach moich też jakby z nich wynikało, że oczywiście no, oni cały czas bardzo, wszyscy praktycznie dziękują na przykład Polsce za to, że przyjęli uchodźców, ale też no, te osoby, które wróciły, no i tak mówiły, że no, my nie chcemy też być jakby tutaj ciężarem, jakby też rozumiemy, że to jest jakby obciążenie i że tak naprawdę też nam łatwiej jednak będzie żyć u siebie, bo też jednak wiele osób, które wyjechały, no na przykład z tych dużych miast, no one prowadziły jakiś biznes, miały swoje niewielkie firmy i teraz jakby też odczuli, że być może to jest ten moment, kiedy no można już zaryzykować, można spróbować też wrócić do tego swojego takiego aktywnego życia profesjonalnego, dlatego że no po prostu trzeba zarabiać pieniądze. Też no jakby tutaj ten status uchodźcy oczywiście jest dla wielu też no takim ciężkim stanem jakby takim psychologicznym znaczeniu i wolą nawet ryzykować niekiedy i po prostu po to, żeby jednak postarać się żyć takim normalnym życiem. I rzeczywiście jakby widać, że tych osób jest coraz więcej, dlatego że to w Kijowie to rzeczywiście jest widoczne. I też niekiedy przekłada się na takie trochę negatywne zjawiska, jak na przykład to, że w niektórych rejonach stolicy na przykład są problemy z zaopatrzeniem w sklepach. To znaczy, że dlatego, że rzeczywiście w ostatnim czasie tych osób wróciło więcej. To są problemy, które na przykład występują na stacjach benzynowych z paliwem, bo to jest ogromny generalnie problem w całej Ukrainie, że rzeczywiście po prostu paliwa nie ma. To też jest związane z tymi ostrzałami, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, infrastruktury kolejowej, baz naftowych, czy to, co Rosjanie próbowali zniszczyć, no i częściowo im się to udało. Jakby nie było właśnie, no rzeczywiście wiele osób jednak podejmuje tę decyzję, żeby powrócić do kraju.
Jak pewnie słyszałeś, Człowiekiem Roku Wyborczej został przed kilkoma dniami pisarz z Charkowa, Serhii Żadan. Mówił nam w wywiadzie telefonicznym: nie mogę za długo gadać, bo właśnie w tej chwili jadę do naszych żołnierzy pod Charków. Wieziemy dla nich jak codziennie od 2 miesięcy różne prezenty. Buty, ubrania, bieliznę, hełmy. Wszystko kupione za prywatne datki. Ktoś daje 100 hrywien, ktoś kilkaset dolarów albo i więcej. Podwozimy na front kupione za granicą pick-upy i wany. Zabieramy postrzelane samochody, znajdujemy części zamienne, opony. Charkowscy specy remontują i znów, choć z dziurami, do boju. No i wozimy amunicję. Każda ilość się przyda. Czy to jest powszechna postawa wśród cywili na Ukrainie teraz, czy Żadan jest po prostu wyjątkowy?
Trudno mówić, że to jest taka powszechna postawa, dlatego że no jednak no nie wszyscy są w stanie być tak aktywnymi. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, ile osób jednak służy w armii, właśnie ile osób jednak pomaga, to znaczy ta liczba wolontariuszy jest rzeczywiście bardzo duża. Żaden jest oczywiście, no, jest specyficzną postacią, ale nie jedyną z tego środowiska właśnie artystycznego, intelektualnego, które pomaga od samego początku konfliktu, dlatego że on też pomagał wcześniej, to znaczy on jeździł na Donbas po 2014 roku i też jako wolontariusz. Ja pamiętam, no, ja na początku 2015 roku razem też byliśmy na Donbasie, mieliśmy taki jeden wyjazd, który no zresztą później część tego wyjazdu znalazła się na kartach książki jego internat, natomiast i on cały czas pomagał, to znaczy wspierał właśnie ukraińskich żołnierzy, ale wspierał też mieszkańców tych miejscowości, tak jak to robi też Swiatosław Wakarczuk, lider Okeanu Elzy. I wydaje mi się, że dla takich osób jak właśnie Żadan, Wakarczuk, no to jest coś naturalnego, to znaczy ja sobie nie wyobrażam, żeby oni mogli inaczej zareagować na to, co się stało 24 lutego. To nie jest czas jakby dla ich twórczości, ale to jest jakby, oni podjęli sami taką decyzję, że to jest czas właśnie, kiedy po prostu trzeba wspierać Ukraińców, trzeba wspierać żołnierzy, trzeba wspierać tych ludzi, którzy znajdują się blisko frontu. Żadan nie wyjechał z Charkowa, a właśnie no przeciwnie, on jeździł jeszcze wokół, w te też niebezpieczne miejsca, tak jak tutaj no, przytoczyłeś sam, pomagał właśnie ukraińskim żołnierzom. Robi to dnia dzisiejszego i tak jak mówię, no, z mojego punktu widzenia to jest taka jakby naturalna rola, w którą on się wcielił. Po prostu ja inaczej, szczerze mówiąc, nie wyobrażałbym sobie, że Żadan mógłby postąpić inaczej. Po prostu.
Wróćmy do prezydenta Zełenskiego, który podczas przemówienia online na festiwalu filmowym w Cannes we wtorek skupił się na jednym temacie, mianowicie na tym, że dziesiątki tysięcy Ukraińców jest przetrzymywanych w obozach na terenie Federacji Rosyjskiej, utworzonych na wzór nazistowski, jak powiedział. Ponad 500 000 Ukraińców zostało deportowanych siłą poza terytorium kraju. Czy media w Ukrainie zajmują się losem tych ludzi?
No tak, oczywiście, to jest ogromny problem, o którym się cały czas pisze i tutaj cały czas docierają te informacje. To są dane zresztą pochodzące właśnie z zachodnich mediów, czyli że niemal 100 tysięcy mieszkańców Mariupola znalazło się w obozach na terenie Federacji Rosyjskiej. I to są odległe miejsca aż do Dalekiego Wschodu, więc rzeczywiście to jest ogromny problem. Na przykład moi znajomi z Mariupola, oni też nie mieli innego wyjścia niż wyjechać do Rosji, bo to był w pewnym momencie był jedyny korytarz, przez który można było po prostu z Mariupola się wydostać. No im i ich znajomym udało się na całe szczęście po tygodniu przedostać do Niemiec i teraz tam przebywają. Więc te losy jakby tych ludzi, no, którzy się znaleźli nie z własnej woli na terenach właśnie Rosji, czy też terenach kontrolowanych przez Rosję, bo to są też niekiedy obozy, które się znajdują w miejscowościach na Donbasie, które po 2014 roku znalazły się pod kontrolą sił prorosyjskich. Na to się oczywiście zwraca tutaj ogromną uwagę. I ja jestem przekonany, że ukraińskie władze robią bardzo wiele, czy tyle, ile można jakby w tej obecnej sytuacji, żeby ci obywatele Ukrainy po prostu mogli wrócić do swojego kraju.
Byłeś niedawno w Krzywym Rogu, rodzinnym mieście prezydenta Zełenskiego. To jest miasto położone kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu, które stało się dużym centrum tranzytowym dla wewnętrznych migrantów właśnie. I to już w zasadzie od 2014 roku i pierwszego ataku Rosjan na Donbas. I to jest, myślę, dobry przykład, żeby opisać skalę przystosowania się Ukraińców do nowej ekstremalnej sytuacji, bo w tym mieście, które jest dużym ośrodkiem przemysłu ciężkiego, zaczęto produkować na dużą skalę konserwy mięsne, szyte są kamizelki kuloodporne, mundury, no i robią to także uchodźcy. Powiedz, kto i jak jest w stanie zorganizować tę wielką akcję oporu, która wielu analitykom przypomina już sytuację Brytyjczyków podczas bitwy o Anglię z 1940 roku. Czy tamto hasło ich, tych Anglików broniących się przed III Rzeszą, keep calm and carry on, to jest właśnie hasło Ukraińców dziś?
A to rzeczywiście to jest, wydaje mi się, że tak. To znaczy, no ten Krzywy Róg jest naprawdę, to jest takie miasto, które jakby na mnie osobiście zrobiło wrażenie, jeżeli chodzi właśnie o tę pomoc, która jest tam udzielana. Przede wszystkim o to, jak, o bardzo dobry stopień organizacji. I, ale to wynika z tego, że tak jak no mówiłeś, to jest miasto, do którego pierwsi uchodźcy przybyli w 2014 roku, po tym jak rozpoczęła się wojna na Donbasie. I część z nich została w tym mieście, mniej więcej 17 tysięcy. I oni się bardzo szybko zintegrowali w to miasto. To znaczy tam no, ktoś jest teraz we władzach miejskich, niektórzy stworzyli organizacje pozarządowe i razem jakby to spowodowało, że oni od kilku lat już współpracują i przygotowują się, i tak jak sami mówili, oni byli bardzo dobrze przygotowani na początek wojny. Znaczy nie zważając na to, że po prostu wiele osób nawet w Krzywym Rogu no, nie wierzyło w wybuch tej wielkiej wojny, to jednak oni brali pod uwagę taką możliwość i rzeczywiście no, byli przygotowani do tego stopnia, że 24 lutego ten ich sztab, który nazywa się zresztą Dom Narodowy, nie chcieli tego nazywać takim typową nazwą, tam dom dla uchodźców, po prostu zaczął już działać. I oni mieli rozpisane dokładnie algorytmy, jak mają pracować, kto się czym zajmuje, jak ma wyglądać ta pomoc. I to rzeczywiście robi wrażenie. I no być może to jest właśnie, czy przede wszystkim to jest może związane z tym, że po prostu właśnie to uchodźcy, ci pierwsi uchodźcy sami zmuszeni do opuszczenia swoich miejsc zamieszkania, no po prostu bardzo dobrze rozumieją tę sytuację i dzięki temu mogli właśnie bardzo sprawnie zorganizować taki system pomocy. Oni cały czas pracują, bo teraz mimo tego, że w ostatnich dniach, czy od, powiedzmy od początku maja, ten napływ uchodźców zmniejszył się do Krzywego Rogu. To przede wszystkim było związane z tym, że Rosja blokowała wyjazdy z obwodu chersońskiego. No to jednak oni cały czas czekają, że może znowu dojść do takich dużych fal, tak jak to miało miejsce na Wielkanoc, kiedy jednej nocy przybyło 2000 osób. No i być może tak będzie, dlatego że ja kilka dni temu, będąc właśnie na północy tego obwodu chersońskiego, no jednak spotkałem kilka autobusów wywożących ludzi właśnie z Chersonia. To znaczy, że znowu udaje się wyjeżdżać, mimo tych blokad, które Rosjanie stosują, są jednak drogi, którymi można wyjechać i być może znowu tych uchodźców będzie więcej. No, ale oni są rzeczywiście na to przygotowani.
Iwan Krastev, jeden z najprzenikliwszych analityków w Europie, mówi w tym tygodniu niemieckiemu dziennikowi Die Welt, a nawiasem mówiąc, ten wywiad czytelnicy wyborczej dzięki naszej współpracy z najlepszymi gazetami Europy będą mogli za chwilę przeczytać na naszych łamach. Otóż Krastev uważa, że obywatele Unii Europejskiej będą coraz mniej uważnie śledzić losy wojny w Ukrainie, a presja opinii publicznej na polityków się zmniejszy. Rosja wykorzysta ten efekt zmęczenia i będzie dużo mówić o pokoju i o tym, że to zapiekła w swojej rzekomej antyrosyjskości i manipulowana przez Amerykanów Ukraina nie chce negocjować. Krastev dodaje też, spodziewam się, że tym, którzy opowiadają się za walką Ukraińców aż do zwycięstwa, będzie coraz trudniej, ponieważ mamy tendencję do trywializowania spraw w naszym życiu, nawet tak strasznych jak ta wojna. Powiedz, czy Ukraińcy obawiają się takiego obrotu spraw?
Tak, wydaje mi się, że przynajmniej część komentatorów ukraińskich rozumie takie niebezpieczeństwo, bo to też pokazuje logika poprzednich konfliktów. No, tak było z wojną na Donbasie, która no przecież nie zakończyła się w 2014 czy 2015 roku, ale jednak od 2015 roku no ona zaczęła znikać z tych głównych pierwszych szpalt gazet, z głównych programów informacyjnych i stała się taka no spowszechniała po prostu. I to samo było z wojną w Syrii, więc no niestety taka jest logika długotrwałych konfliktów. Takie obawy są, no ale też wydaje mi się, że w zasadzie to, co Ukraińcy podkreślają cały czas, jakby od samego początku tej wojny, czy też nawet od tych miesięcy poprzedzających wojnę, że oni mówili wyraźnie, słuchajcie, my przecież no tak naprawdę my rozumiemy, że tylko my możemy wygrać tę wojnę, możemy obronić nasz kraj, my tylko po prostu potrzebujemy pomocy i przede wszystkim chodziło o pomoc wojskową i po tych miesiącach no ta pomoc zaczęła teraz intensywniej nadchodzić i jeżeli ona zostanie utrzymana, no to myślę, że to jest to, co wystarczy tak naprawdę Ukraińcom, plus oczywiście wsparcie ekonomiczne, dlatego że tak naprawdę problemy tylko się zaczną. To jakby ten regres ekonomiczny no, będzie bardzo silny i konsekwencje tego będą bardzo odczuwalne przez zwykłych obywateli. No i też oczywiście no, te konsekwencje już odczuwa też zresztą Europa, świat, więc obawy są, ale też tak, to znaczy to rzeczywiście tu to jest jakby pełne rozumienie tego, że Rosja oczywiście będzie wykorzystywała w tej swojej propagandzie te kwestie, będzie próbowała właśnie zmusić zarówno Ukrainę, ale też jakby partnerów Ukrainy do tego, żeby jednak pójść na ustępstwa. Natomiast no, to jest jednak wojna, która w odróżnieniu od tej wojny, która się zaczęła w 2014 roku, teraz ogarnęła jednak całą Ukrainę i też wydaje mi się, że stopień jakby, czy możliwość pójścia na ustępstwa są teraz znacznie mniejsze niż, to jest jakby mniej odczuwalne w ukraińskim społeczeństwie niż to było wcześniej. No ale z drugiej strony tak, no mnie trudno jest tam teraz jakby tutaj prognozować, jak to wszystko będzie wyglądało za kilka miesięcy, bo to rzeczywiście, no tak jak mówię, te problemy dopiero tak naprawdę dotkną wielu ludzi i też to oczywiście to zmęczenie wojną, ono może powodować, że jednak zmieni się też jakby tutaj, może się zmienić opinia przynajmniej części mieszkańców Ukrainy. Ja już nie mówię o tym właśnie, o obywatelach innych państw, no państw europejskich, którzy no będą też, już odczuwają zapewne skutki tej wojny, no bo to jest oczywiście ogromny problem dla biznesu, no dużego, średniego, małego, praktycznie we wszystkich państwach europejskich.
No dobrze, jeszcze jedno pytanie w takim razie o obawy związane z tą wojną. Jest taka opinia wielu ekspertów na Zachodzie, że Zachód powinien obawiać się przede wszystkim dwóch rzeczy. Po pierwsze, oczywiście tego, że armii Putina uda się pokonać Ukraińców, ale paradoksalnie również czegoś zgoła przeciwnego, że sprawy przybierą dla Rosjan bardzo zły obrót, bo wtedy Putin byłby gotów przekroczyć pewne granice, na przykład użyć taktycznej broni jądrowej w Ukrainie. Czy ten temat też spędza sens powiek Ukraińcom, na przykład w Kijowie, w którym teraz jesteś?
To jest temat, który wyniknął już kilka tygodni temu i w zasadzie wydaje mi się, że teraz akurat on już nie jest tak omawiany, jak to było właśnie jeszcze jakiś czas temu. Bo rzeczywiście tutaj nawet pojawiły się też instrukcje, jak się zachowywać w przypadku uderzenia nuklearnego. Tak, no jakby to znaczy Ukraińcy rozumieją, że tak, no Putin jest, tak oni przynajmniej twierdzą, jest zdolny właśnie do zastosowania takiej broni, no ale wielu też podkreśla, że to nas nie złamie, to znaczy to nie jest to, co spowoduje, że my pójdziemy na ustępstwa. I to są oczywiście opinie tych aktywnych Ukraińców, więc jakby to nie jest też taki głos wszystkich zapewne, ale wydaje mi się, to znaczy, że ja nie widzę po prostu takich obaw na dzień dzisiejszy. To znaczy, żeby to był temat, który jest jakby tam analizowany, że ludzie rzeczywiście tym żyją, że ludzie się tego obawiają. Wydaje mi się, że jest jakby rozumienie takiego niebezpieczeństwa, dlatego że jednak cały arsenał, którym dysponuje Rosja, ten praktycznie no poza właśnie tym bronią masowego rażenia, został już wykorzystany. Więc no to trochę głupio zabrzmi, oczywiście źle zabrzmi może, ale trudno zrobić jakby wrażenie już na przeciętnych Ukraińcach, nawet jakby tych, którzy mieszkają no, w takich nieprzyfrontowych strefach, no bo jednak cała Ukraina znajduje się w tej strefie ryzyka uderzeń rakietowych i te rakiety cały czas przelatują, czy to jest Lwów, czy to jest Odessa, no które nie są na linii, bezpośrednio na linii frontu, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie do tego już ludzie przywykli. jakby widząc to też rozumieją, że rzeczywiście no, może kiedyś nastąpić taki moment, kiedy Rosja zdecyduje się na uderzenie jeszcze silniejsze. Chociaż z drugiej strony no, też jest jednak taka nadzieja, że mimo wszystko, no, że sami Rosjanie może i też ta wierchuszka rosyjska jednak nie dopuści do zastosowania broni nuklearnej. I że też mimo wszystko no, Rosja jednak, są gdzieś te granice, to znaczy jednak obaw przed tym, jaka może być reakcja Zachodu. Więc to wszystko powoduje, że tak jak mówię, to nie jest rzecz, która by jakby paraliżowała Ukraińców, czy też powodowała, że oni tylko o tym jakby rozmawiają między sobą.
My też musimy pozostawać w nadziei, że to niebezpieczeństwo się nie zrealizuje. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Piotr Andrusieczko, korespondent wyborczej w Ukrainie. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
A ja zapraszam do śledzenia relacji Piotra oraz innych naszych dziennikarzy o wojnie w Ukrainie na wyborcza.pl i słuchania kolejnych odcinków podcastu 8.10. Dziękuję. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.